Abstaining. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Boże, w Trójcy jedyny bądź uwielbiony w tym dniu dzisiejszym, w kolejnym spotkaniu w imię Twego Słowa. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy dzień poprowadzi druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży. Będzie nam w oparciu o Ewangelię Marka mówił o swoim bólu, o tym, że krzyż jest daremny. W życiu chrześcijan po 2000 lat świat jest zbawiony w nim i w jego człowieczeństwie. Ale to zbawienie nie przeniknęło naszego życia i poprzez nasze życie nie przeniknęło tego świata, który jest wydany w moc złego. Bardziej bezwiednie służy mocy złego ducha, aniżeli miłości Ojca. Prosimy Cię, Jezus, byś był z nami dziś poprzez swego Ducha, Ducha Świętego. Byś był w naszych umysłach, w naszych sercach, byś nas prowadził. Byśmy, korzystając z pogody, nie marnowali czasu, nie robili sobie wakacji, ale wypoczęci, wdzięczni za sen, odświeżeni, byśmy szukali odpoczynku w Tobie, bo tylko Twój Duch jest odpoczynkiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Podsumowaniem wczorajszych tych dotychczasowych kateches niech będzie słowo Boga Ojca. Zapraszam Was do bliższego przyjrzenia się Maryi. Ale nie może to być na poziomie wiedzy. Wy słuchacie i wychodzicie sobie na rekreację. Jedynie wtedy się to zrealizuje, kiedy każdy z Was w swoim wnętrzu wejdzie w obecność Maryi. Dopiero jej rzeczywista obecność powoduje uwalnianie od ducha świata, które jest źródłem cierpień wielu z Was jest. Nie ma możliwości zrealizować się w duchu świata i cierpi. Rozważcie, że Maryja jest nieustannym zachwytem całej Trójcy Świętej, Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Jak trudno jest Wam zachwycić się Maryją. Bez niej nie jesteście w stanie wejść w rzeczywiste życia w Bogu. Tak jak nikt nie wejdzie na ten świat bez Matki. Całe Pismo Święte tak naprawdę prowadzi do jednego. Żeby odnaleźć niewiastę obleczoną w słońcu. Trzecia część Apokalipsy. Początek trzeciej części Apokalipsy, że Trójca Święta dla nas jest dzięki niewieście, ale też w niewieście. I tak jak było wielkim zaskoczeniem, że Ojciec przyszedł, miłość Boża, Syn Boży, Mesjasz przyszedł w cieśli z Nazaretu. To było dla pychy Izraela nie do przyjęcia. Jak teraz świat będzie się potykał o prawdę, że wszystkie łaski Trójcy Świętej popłyną przez niewiastę. Będą mieli trudności teologiczne. A tymczasem w Piśmie Świętym wszystko jest czytelne. Śpiewając na początku tych spotkań, starajcie się nie śpiewać tylko ustami, nie robić sobie przyjemności w uszach, tylko starajcie się modlić w głowie, w kątach, w treść tego, co śpiewacie. Już dwie osoby mi zwróciły uwagę, że w tym nowym wydaniu złotej książeczki, które jest takim krótkim komentarzem do prehistorii biblijnej, też jest błąd, który popełnili drukarze. Mianowicie jest niedokończone zdanie. To zdanie jest tam, gdzie jest ten podsumowanie, 300, tak, jest
11.
Tym samym krzyż uchylił zarzut szatana z raju, że Bóg w najgłębszej swojej istocie i kropka, a powinno być, jest miłość. No to jest logiczne, to już sami sobie doświadczacie. To się wycisza. To się wycisza. Dziś przystępujemy do kolejnej Ewangelii, odczytania kolejnej Ewangelii, Ewangelii Marka. Dlaczego taka Ewangelia, Ewangelia Marka zaistniała ze swoim przesłaniem? Ponieważ czytaliśmy wczoraj Księdze Rodzaju o raju utraconym i obietnicy odzyskania raju, że ktoś powiedział na zwiastowanie szatana, a machnij na Boga ręką, co ci to da? On jest wrogiem, bardziej wrogiem niż przyjacielem człowieka. Wszystko mu się nie podoba, zwłaszcza to, co jest przyjemne, może być przyjemne między mężczyzną i gwiazdą. I to amen ze strony Ewy i Adama sprawiło, że nastąpiła tajemnica wcielenia, ale wcielenia złego ducha. Wcielił się, poczynając od tajemnicy poczęcia. Dlatego, kiedy dotkniemy w kolejnych katechezach proroka Izajasza, który zapowiada Ewangelię Łukasza, która rozpoczyna się od Fiat Maryi, od zgody na wcielenie Boga, miłości Bożej, Syna Bożego, to w drugiej, trzeciej pieśni będzie mowa o tym, że Jezus Chrystus zaczynał zbawiać rodzinę ludzką od tajemnicy wcielenia, bo trzeba było zbawić wcielenie. Przez tyńcem poczęcia wszedł zły duch i dał światu Kain. Przez tyńcem wcielenia dał światu Kain, człowieka martwego wewnętrznie, który mógł tylko zabijać, bo w nim nie było życia. Przez Fiat Maryi przyszedł ten, który wiedział, że życiem jest miłość Ojca i ona się nie da zabić. Pozwolił się zabić, ale w rewanżu otrzymał pełni miłości Ojca zmartwychwstania. Jaskółką tej drugiej Ewangelii jest drugie przekazanie Dekalogu. Brzmi ono tak. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Tak jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia i tłumaczenie Ojca Jakuba Wójka ma swoisty walor także. Dlatego zacytowałem dwa różne tłumaczenia. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego nadaremno, bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który wziął imię Pana, Boga Twego nadaremno. To, co tutaj uderza w naszym rozumieniu dotychczasowym, tradycyjnym, wzywać imię Boga nadaremno, to jest taki przykry nalek, gdy ktoś mówi Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria. O. Do tego zredukowaliśmy rozumienie drugiej tablicy Dekalogu. No i z tego się wtedy dopiero spowiadamy. Tak rozumiemy. Na tym poziomie rozumienia jesteśmy. Gdyby to był tylko taki grzech, to nie byłoby tych dalszych słów, gdyż Pan nie pozwoli bezkarnie, nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Inne? Bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, czyli coś niesłychanie poważnego Bóg chce powiedzieć w tej drugim przykazaniu Dekalogu, skoro od razu ukazuje konsekwencje. Jak mówiłem, że kara to nie jest dodatek. To nie jest dodatek ze strony Boga do tego, co człowiek zrobił. Tak jak się tam to przydarzało w dzieciństwie. Przeskrobaliśmy i ze strony mamy albo taty przyszedł dodatek do tego, co myśmy zrobili. Coś tam mama dodała. Nieraz ścierką. No tym, co miała pod ręką. I bardziej to upokarzało niż bolało, a myśmy ryczeli. Kara jest w naturze czynu. W naturze czynu. Czyli coś niezmiernie ważnego człowiek nie czyni, nie zrobi, skoro są przykre tego konsekwencje. Pytanie drugie. Jak tak naprawdę do końca trzeba rozumieć, o co chodzi, co trzeba zrobić, żeby poprawnie zinterpretować to drugie przykazanie Dekalogu? Jakiego zabiegu trzeba dokonać? O tym już mówiłem. Jaką treść trzeba podłożyć pod słowo szczerze czy daremno i dlaczego aż taka kara? Jakiego zabiegu trzeba dokonać?
Żeby krzyż nie był daremny.
No niby mówicie prawdę, ale jeszcze coś przedtem jest. Więc uważajcie, ja dlatego nie wypowiadam się od razu, bo wy jednym uchem słyszycie, bo nie wszyscy nocą spali. Ja to widzę po was. Niestety, tak. Błagam, że diabeł was przysyła tutaj, że jesteście uprzytomni, dlatego śpijcie wtedy, kiedy Pan każe spać, a nie kominkujcie, nie kolędujcie, nie odwiedzajcie się po kolędzie. Proszę, błagam. Żeby było trochę autodyscypliny. Prowokuję, żebyście to zapamiętali. Mówiłem, że Dekalog to są wnioski wyprowadzone z wyjścia z tego, co się dokonywało przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu. Wnioski. Czyli, jeżeli chcę podłożyć poprawną treść pod drugie przykazanie, to idę w tekście z tym tekstem do Egiptu i pytam. I pytam się, czy tam jest odpowiedź na to pytanie. Jest. Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe, wkroczył w Mojżeszu i poprzez plagi, ostatecznie poprzez plagę śmierci, czyli tajemnicę krzyża, baranka Bożego, dokonał sądu nad bogami Egiptu. Pokazał, że tamci bogowie, którzy są czczeni przez potęgę Egiptu, są nicością. Są nicością. Czczona jest nicość. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy. Przez imię należy rozumieć istotę Boga, naturę Boga. Powinno tak być, myślę, że na ogół tak bywa, że rodzice nie zdają sobie sprawy, że mają natchnienie, jakie imię powinno być nadane poczętemu dziecku. Tak. I w tym imieniu już zawarta misja. Na przykład moi rodzice wyczuli misję mego życia, moje powołanie w powołaniu. Mieczem będziesz, mieczem. Tak, będziesz miotał. Operował mieczem Słowa Bożego. I biada tym wam, tym mieczem nad wami nie wymachiwał. Imię, najgłębsza istota Boga. Nie czci Boga, którego nie ma, inaczej mówiąc. Nie wzywaj imienia Bożego. Boga, którego nie ma. Gdy przyszedł Syn Boży jako spełnienie obietnic Bożych, spełnienie pragnienia serca Ojca naszych potrzeb, Izrael czekał na Mesjasza, którego nie ma. I w ogóle nic nie jest. Ba, jest na poziomie Egiptu. Czekali na Mesjasza narodowego, politycznego, a więc pełnego pychy egoizmu. Czyli czcili demona już. Bo Jezus do tej świątyni, która była zbudowana na jego cześć, nie mógł się dopchać. Ludzie my cię nie znamy. To macie innego ojca tutaj, innego tatusia. O nie. Będziesz wzywał imienia Pana Boga tego, takiego jaki jest, a nie jakiego nie ma. To jest nicością, bo szatan w swej istocie jest nicością. Wszystko, co nie ma w sobie miłości Boga, to w gruncie rzeczy jest nicością. Szatan jest to stworzenie, które całkowicie udaremniło w sobie imię Boga, swego Boga. Całkowicie nie ma w sobie miłości. Ma tylko nienawiść, pogardę, pychę. A z kolei Jezus Chrystus w krzyżu, bo na tych rozdanych kartkach zaraz macie krzyż. Tak jak szatan jest w 100% brakiem Boga, uteremnieniem Boga, tak Jezus Chrystus w krzyżu jako człowiek jest w 100% stworzeniem, które sobą reprezentuje imię Boga Ojca, który jest święty, ale to jest bezgraniczny miłosierny. Te dwie rzeczy. Bierze na siebie, mówi nam prawdę, pozwolił wypisać, że Izrael w imieniu innych narodów wypisał na człowieczeństwie Jezusa Chrystusa prawdę. Wypisał prawdę swego wnętrza. Ty i my to są różne światy. My cię skreślamy. Ale Jezus nie skreślił tych, którzy Jego skreślali. Jezus tym bardziej zatriumfował. Więc mamy te dwa stworzenia przeciwstawne. Szatan w 100% udaremnia imię Boga i Słowa. Jezus w 100% uobecnia sobą dla nas imię Boga. I tylko ten czci Boga, ma czysty kult Boga, to pozwala, żeby Jezus z krzyża uobecnił we mnie imię Ojca. I ja w myślach, słowach, czynach niosę innym miłość Ojca. To jest kult. Którego? I to Jezus powie w rozmowie z Samarytanką: będziecie Ojca czcili w duchu i w prawdzie. Dopiero ja przyniosę wam prawdę o Ojcu i was uobecnię. Wszystko inne jest, może być dobre, ale może być zupełne nieporozumienie. Tak jak wam ktoś przysłał paczkę na święta, otwieracie, a tu śmiecie kamienie tamte i wynosicie na śmietnik. Jeżeli Bóg posłał, Bóg Jahwe, posłał do niewoli babilońskiej Izraela, elitę Izraela, to znowu mówi, to wszystko wynieście na śmietnik, chodźcie tutaj Babilończycy, wrogowie i zdemolujcie te świątynie, Jerozolimę. No to jeden śmietnik. To może dzisiaj Pan zrobić w stałym kościele, w stałym chrześcijaństwie. Jeżeli ten, który jedynie nie udaremnił imienia Ojca, nie będzie zbawiał tego świata. Kult jest daremny, jeżeli świat nie jest zbawiany, jest przemieniany Bogiem. To są tylko wiatraki liturgiczne. Jezus Marii Valtorte mówi: pantomima. Pantomima, przepraszam. Ważne, że Bóg taki jest, a nie inny. To jest to. Pan to nie. Szatan Egiptem mógł się chwalić przed Bogiem. Widzisz, Boże, nie Ciebie tam czczą, nie czczą za tymi bogami płodności i tak dalej. Egipt to jest moje dzieło i tam ja jestem czczony. Przychodzi Bóg prawdziwy w Mojżeszu, dokonuje sądu nad bogami Egiptu, zabawnia, że są nicością, czczą nicość, idą ku nicości. I jednocześnie Egipcjanom mówi, macie pełnię szans w Bożej mądrości i miłości. W Egipcie Bóg pokazał także, że ostatecznie szatan czczony przez ludzi ostatecznie służy Bogu, czci Boga, ponieważ uruchomił w narodzie wybranym wiarę Abrahama. Zwrócili się do Niego i dzięki temu, że otrzymali wycisk od Egipcjan, od faraona, tym szybko pobiegli na pustynię za Mojżesza, wyjąc z niewoli. I Bóg mógł zainaugurować historię zbawienia. Ostatecznie Ty, szatanie, tej nicości służysz mnie. Znowu szatan w swoim geniuszu doprowadza do tego, że Izrael po wielu stuleciach wędruje do niewoli babilońskiej. Tam nimi się zajmuje prorok Ezechiel. Daje im światło na tę sytuację. Znowu szatan mógł mówić, widzisz, Panie Boże, to jest mój sukces, że unicestwiłem dzieło Twojego zbawienia z pustyni, proroków, to przymierze na Synaju, że znowu oni się znaleźli w niewoli babilońskiej, w Babilonie w punkcie zero. Wiesz, jaki jestem geniusz. Ja mam większe sukcesy w nich, aniżeli Ty. Ty zaczynasz, a ja to takim po nocy, że oni lądują. No. A Bóg pokazuje, że no niewola babilońska była mi potrzebna do tego, żeby przyszło ostatecznie nawrócenie, zrozumienie, że tylko wtedy, kiedy przyjdzie Syn Boży do ludzi, zamieszka w ludziach, ja ich uwolnię od Ciebie. Czyli znowu w niewoli babilońskiej, przez fakt niewoli babilońskiej, szatan ostatecznie służy planom Bożym. Bo rzeczywiście Izraelici, ta tak zwana święta reszta, nie mówmy święta, ale ta reszta, która miała trochę dobrej woli, trochę oliwy w głowie, poszła po rozum, który przyszedł z innych części ciała, bitych tam w niewoli. To zawsze się wszystko to obniża na I wyszli z niewoli i mieli oczekiwać, wiedzieli, że jest jakaś taka katastrofa w naturze ludzkiej, że musi ktoś wyjątkowy przyjść. I uwierzyli w niezbędność Mesjasza. Czekali, trochę stuleci czekali. No i wreszcie Bóg wierny swojej obietnicy wywiązuje się. Daje swego Syna. Bóg staje się człowiekiem. I szatan w Ewangelii Marka pokazuje, widzisz, Jezu, jakie ja mam sukcesy. Zobaczysz, co mi z Tobą zrobię. Zobaczysz. To jest mój ludek. Powiedział mu w czasie kuszenia, kiedy inaugurował po chrzcie świętym, poszedł na pustynię, żeby zainaugurować modlitwę w zjednoczeniu z Ojcem. tajemnice zbawienia. Pił z Jezusem. I Jezus w ciągu 3 lat pokazał, zwłaszcza w krzyżu, że ostatecznie szatan służy Bogu, dokonując rzekomego zwycięstwa nad Jezusem Chrystusem, zbawił świat. Bo Bóg pokazał znowu bezsilny, znowu bezradny. Ale zmierzam poprzez to wszystko do tego, że również dzisiaj, jeżeli coś będzie się działo i my rozpoznajemy wielką katastrofę, to pamiętajcie, że znowu szatan będzie nawracał świat. Najpierw to, co powiedziałem o apokalipsie sumień, o męczeństwie sumień, o tym, że uruchomi się coś na wewnętrzach ludzkich i my będziemy cierpieć. Może już cierpimy, ale będziemy cierpieć. To jest dla pełni naszego zbawienia. Szatan, ponieważ Chrystus z krzyża nie może nas przekonać, przyjdzie inny duch i będzie nas przekonywał. Trzeba być w 100% czysty. W 100% należeć do Boga. Nie można mieć dwóch ołtarzy. Ja był Bogu w swoim wnętrzu. I Jezus zbawia nas, obiecuje nam takie zbawienie, że nie będzie wiązał wolności świata złych duchów, złych ludzi, tylko z krzyża mówi: pragnę wejść w wasze wnętrza i wy wejdźcie w postawę dzieci, a ja będę waszą mądrością i mocą. I wszystko, cokolwiek będzie z wami wyczyniał szatan, będzie zbawieniem świata. Czy przez wasze choroby fizyczne, czy przez wasze udręki duchowe. Ale wiecie, że ja nie zawsze uwalniam, ja tylko słabych uwalniam. Jezus mówi, że egoistów oszczędza, bo wtedy egoista dotknięty, czy na ciele, czy na duchu, to daje zło do zła. Ale ludzi swoich, kochanych, zaufanych, on nie oszczędza, tylko się obecnia w nas, wiedząc, że to, co zły wyczynia, że to wszystko będzie służyć dobremu zbawieniu. To może zaśpiewamy. Przypominam, byście to zapamiętali, że sam Duch Boży zinterpretował poprawny dekalog, podłożył poprawne treści, a nie iluzje. Nie nasze niby słuszne myśli, ale bardzo płytkie, nieadekwatne w stosunku do zamiarów Bożych. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga, takiego, jakiego nie ma. Musi być to ta miłość z krzyża. I ona musi się w tobie obecnić dla ciebie i dla twojego otoczenia. I wtedy duch pychy pierzchnie przed duchem bezgranicznej, pokornej miłości. Duch egoizmu przed duchem ofiary. Do czczych rzeczy. My jesteśmy przez Boga pomyślani jako istoty stworzone na obraz, by być podobne w myśleniu, w działaniu. My jesteśmy stworzeni jako brak nieba dla nieba. A nie jesteśmy stworzeni dla doczesności, dla czczych rzeczy. Szatan, który nam przekreślił Boga jako miłość, wyolbrzymił pragnienie czczych rzeczy. Bogactwo, władza, sława, życie. Wszystko tylko nie Bóg. Bóg owszem, może sobie tam być, no, ale po śmierci, ale tutaj, Panie Boże, to pozwól być. Czczych rzeczy. Nie będzie złego mienia Pana Boga na wszym życiu. Nie wybieraj. Nie wybieraj w swoim życiu niefortunnie. Bo wtedy będą tego konsekwencje. Jeżeli zaczniesz uważać, że życie jest poza Bogiem, w tych rzeczach, które Bóg stworzył, to wtedy będziesz, rozpocznie się Twoje cierpienie, Twoja agonia. Szatan wmawia, poczynając od raju, ludziom pewne kłamstwo. Odpowiada kłamliwie na powody naszych cierpień. Przyczyna naszych cierpień upatrujemy poza sobą. Cierpię, bo. I tutaj każdy z nas mógłby wymienić litanie przyczyn. Cierpimy, bo tacy nami rządzą. Cierpimy, bo w dzieciństwo miałem niefortunne, to się mówi przysłowie, bo pod górkę do szkoły musiałem chodzić. Cierpimy, bo i to jest kłamstwo szatana. Cierpię, ponieważ w moim wnętrzu nie zamieszkała pełnia życia. Ojciec, dziecko, Bóg. Wtedy, kiedyby On we mnie zamieszkał, miałbym wolność w stosunku do tych czczych rzeczy. Mam dobrze, nie mam dobrze. Jestem pod wrażeniem lektury pewnego świadectwa człowieka, który był w obozie koncentracyjnym i mówi, że widział dwa typy ludzi. Niewielki i bardzo nieliczny typ ludzi. Oczywiście szkielety ludzkie, ale promienne, w nieustannym kontakcie z Bogiem, uwielbieniu. Oni zaprosili właśnie imię Ojca Chrystusa swoje wnętrze i współzbawiali. Na pewno oddawali miłości Bożej i oprawców, i współbraci, otoczeni. Promieniowali Bogiem. Nie wiem takich. Innych, którzy byli przygłuszeni tragedią, ale też takich, którzy żyli bluźnierstwem i tracili wiarę. Taki, i to są konsekwencje. Nie będzie, że to są konsekwencje poziomu wiary. I w tym przekazaniu właśnie jest ostrzeżenie. Żebyśmy nie mieli wiary takiej, że jak się znajdziemy w obozie koncentracyjnym, żebyśmy nie należeli do grupy tych, którzy bluźnią. Bo jeżeli będzie na tym poziomie, to poniesiesz konsekwencje. Będziesz cierpieć. A jeżeli to będzie twój kult Boga będzie taki, że Bóg przez mądrość i moc krzyża w tobie zamieszka, to ty wszystkiemu będziesz nadawał wartość, będziesz współzbawiał się. Jeżeli jest mowa o karze, to właśnie o to tutaj chodzi. Że ja nie cierpię dlatego, że coś takiego mnie spotkało, tylko dlatego, że we mnie nie ma życia. Nie umiem temu wszystkiemu nadać wartości. inny artykuł sprzed lat, jeden z biskupów polskich, już nieżyjący, pisał o swojej wizycie w Lourdes, chociaż jest pod wrażeniem pewnego typu uzdrowień z wielu krajów, tam zważeni chorzy, nieraz wygląd ich był odrażający. Wielu było uzdrawianych, a niektórzy byli dziwnie uzdrawiani, tylko były uzdrawiane ich wnętrza, to znaczy akceptacja historii zaistniała. Bóg jedynie wkraczał, właściwie miłość, że wkraczała ich wnętrze i prosiła, czy dałbyś mi swój krzyż, swoją chorobę za zbawienie świata, czy ja w Tobie z Tobą mógłbym spoznawać świat. I wielu chorych wyrażało na to zgodę i odtąd ich oblicza promieniowały, ale pozostawali w tych wózkach i straszliwych ciałach, zniekształconych przez choroby ciała. Przez to wszystko chcę ilustrować, że nie jest prawdą, że cierpimy, bo takie otoczenie. Przyczyna poza mną. Cierpimy przede wszystkim dlatego, że nie wyraziłem zgody, nie poprosiłem Chrystusa, żeby z mądrością, mocą krzyża wszedł w wnętrze i wniósł miłość Ojca. Prawdziwe życie, życie wieczne już tutaj, teraz. Jeżeli na tym poziomie nie ma chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo jest, nie jest znakiem. Nie jest znakiem, że ten, który wkroczył, czegoś dokonał. Znakiem mogą być tylko takie bazyliki, a nie życie człowieka. Jezus był znakiem. Maryja była znakiem. Okazuje się, że to wszystko, co się działo w Izraelu, wszystko było daremne, daremne. Plewy, które wiatr chwycił i rozniósł. A później przyszło w roku 70, powstanie, w roku 64 się zaczęło powstanie przeciw Rzymianom. Wykorzystywano kryzys w Rzymie, kryzys władzy. Ale Rzym sytuację opanował, przypłynęli statkami i zgnietli Izraela. Została mi ściana płaczu. Nadal. Wszystko nadal. I jeżeli jest mowa o karze, to właśnie o to chodzi. Bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który nie wziął, który by wziął imię Pana Boga tego nadaremnie. To znaczy, nie przyjął tego, który przyszedł przez krzyż. Wprasza się przez krzyż w moje wnętrze. To o to chodzi. A więc żyjemy w świecie, który ma wsączone kłamstwo szatana. Mit szatana. Cierpię, bo. Bo wtedy on proponuje drugi krok. Jeżeli cierpisz z powodu tego, że twoja żona jest nieświęta albo mąż nieświęty, no to zawalcz. Zawalcz. To tylko jest przykład, ale ja w klasztorze też mam zachętę, żebym zawalcz. Miało nie być tego spotkania. Bo mi zakwestionowano w ogóle miejsce. I gdybym wtedy zabrał głos i mówił, nie, no słuchaj, No i wykupięcie się, bracia, bo to przecież ważna sprawa. To by was dzisiaj tu nie było. Niezbyt pokorny głosem, uszył sobie po głosu, cicho siedział, burza przewaliła się, wszystko się wyciszyło. No i oddałem to Panu. No i teraz jest bardzo pozytywne usposobienie, znaczy zaproszenie do roku 3000. Szkoła biblijna trwa i będzie trwała. Chcę wszystko powiedzieć, że drugim krokiem, jeżeli nie mieszka w nas mądrość, moc krzyża, ta łagodność krzyża, wtedy, kiedy jest atak, trzeba być łagodny, milczeć, nic nie reagować. To tak przeciwnik mniej więcej wygląda jak bokser, który wyskoczył w powietrze. Wyskacze, później mu chciałem powiedzieć łys, ale względu na łysy to i schodzi. Tak. Nie było przeciwnika. Z sobą powalczył. Że drugim krokiem jest ze strony szatana walcz. I tak rodzina ludzka, która jest pokłamana, że trzeba mieć dobrobyt, trzeba mieć willę, arce samochody, trzeba mieć w ogóle, nie wiem co, żeby być szczęśliwym. Walczą o to wszyscy z wszystkimi. A szatan tylko dolewa benzyny, to tu się wypaliło, no to ciągnę. No, tak to się. I tak, zagrzewa. I wreszcie istnieje jeszcze jeden mit, który można byłoby tak określić, to właściwie to jest inne sformułowanie tego samego. Cały czas szatan mówił Izraelowi o wrogu zewnętrznym. Asyria, trzeba się sprzymierzyć z Egiptem. Babilon, trzeba się znowu tam z Egiptem sprzymierzyć, jakimiś potęgami przeciwstawić. A prorocy mówili, wywróćcie do Boga. Boga prawdziwego, zjednoczcie się z Bogiem. To Babilon się okaże bańką medialną, a nie potęgą polityczną. I po dziś dzień demiurgom politycznym trudno w to uwierzyć, że to nie oni decydują o historii, tylko każdy z nas, który albo sobą obecnia demona i właśnie jest, chce tych czczych rzeczy, albo sobą obecniamy miłość z krzyża i wtedy zły duch musi odejść, bo nie znosi obecności tego, który jest pokorą, który jest ofiarą. Święty Paweł w liście do Efezjan mówi, że Chrystus nie przyszedł zwalczyć z ludźmi, tylko o ludzi, z tym niewidzialnym. To zaczęło się już od Egiptu. Nie walczył Bóg z Faraonem. Nie walczył z Faraonem. Tylko o Faraona walczył, żeby go zbawić. Jestem przekonany, że zbawił go. Nawet wtedy, jeżeli Faraon był wśród tych ścigających Izraelitów. Ponieważ wtedy poznał nicość swoich bogów i potęgę Boga prawdziwego i wtedy wyszedł z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, wyszedł z pychy. Jeżeli jest powiedziane, że Jedni byli zbawiani przez wody potopu, inni przez Arkę Nowego. Że żeby zbawić człowieka, wystarczy go wyprowadzić z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, nazwać w sobie zło złem, żeby spłynęło miłosierdzie, to również dajmy prawo na zbawienie Faraonowi. A jego zatwardziałość, o której jest mowa, przez słowa zatwardziałość rozumie się, że nieraz Bóg zna pychę serca, chciwość w wypadku Faraona, że musi sięgnąć aż po ostateczne, żeby go ocucić, otrzeźwić. To jeszcze kilka słów, bo przed mszą świętą przyjdę już z katechezą o potopie i o Ewangelii Łukasza. To musimy co nieco przykręcać te dane. Mamy drugą tablicę dekalogu, która dotyka niesłychanie ważnej sprawy. Chcę uleczyć kult Boga. Jako że Bóg widzi, że my ciągle wpadamy w ogromne znudzenia w tym względzie, w pozory. I tych pozorów jest ocean. Kościele w naszym życiu. Było może. Od tej katechezy już wie, że nie będzie. Jezus Chrystus w Marii Walczorcie tak pięknie mówi o tym, że wystarczy żyć moją naturą, naturą Ojca, świadczyć dobro, unikać zła. Nawet można być niewierzącym, nawet czcić bożki. Ale jeżeli się unika zła, czyni dobro, to się człowiek zbawia. A można w ornacie przy ołtarzu cały dzień stać i niestety nic z tego nie wynika. Tam w wielu miejscach u Marii Walczorty Jezus interpretuje optymizm zbawczy, że najtrudniej jest zbawić tych, którzy uważają się, że wierzą w Niego, a nie żyją Jego imieniem, czyli Jego istotą, Jego miłością z krzyża. Najtrudniej. No i my największe cięgi weźmiemy tam. Tak, przygotujcie. Chodzi o to, żeby te złudzenia tutaj zostawić i wiedzieć, że no, krzyż to jest tam dobre dla jakichś mniechów, dziwaków, a ja chcę być normalny. Normalnie włożyć. To sobie możesz tam wśród braci Arabów normalnie powierzać, a nie tam, którzy podkładają szatana pod imię Boga i niosą śmierć, nienawiść. A nie tu, gdzie rzekomo wierzysz, czy nie znak krzyża, rzekomo wierzysz, że kochasz tę miłość krzyża. A więc jest najpierw druga tablica dekalogu, że mi chodzi tutaj o to, żeby nie mówić Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria. Tylko żeby przez myśli, słowa i czyny uobecniać imię Boga. A jeżeli idę do spowiedzi, korzystam z sakramentów, korzystam z tego, co Jezus zaproponował w Kościele, to tylko, żeby się uzdalniać, żeby mieć kondycję na to śniadanko, na ten obiadek, kondycję trzeba pójść, usiąść i zjeść. Ale ostatecznie chodzi o siłę, żeby tutaj wysiedzieć te 2 godziny w czasie katechezy. Więc głośnimy, mówić, dobrze, mogę teraz i krzyczeć. Kontynuacją drugiej tablicy dekalogu jest prorok Ezechiel. Są prorocy oczywiście, zwłaszcza prorok Ezechiel, bo on pierwszy da katechezę o Antychryście. Tam znajdziecie sobie, czytając w proroku, dopiero będziecie czytać po powrocie ze świętej litki, bo tutaj zauważycie, że odpowiednio zinterpretowany dekalog jest wprowadzeniem do poprawnego rozumienia proroków. Ezechiel. A owoc niewoli babilońskiej to jest katecheza o Kainie i Ablu. W niewoli babilońskiej, jako zwieńczenie tego doświadczenia historii, otrzymali też Izraelici katechezę o Kainie i Ablu, że Izrael był Kainem w stosunku do proroków. Kainem. A prorocy byli Ablem. Prorocy byli Ablem. A oni byli na poziomie Kaina, słudzy demona. To piętno Kaina, które czyniło go nietykalnym, to był znak obrzezania na ciele Izraelitów, znak przymierza. Przymierze było tak zawarte z praojcem wiary Abrahamem, że Bóg nie pozwolił przejść Abrahamowi między połówkami zwierząt rozciętych. Tylko sam Bóg przeszedł. Tym samym zdyskwalifikował Mojżesza, że może jest zdolny być partnerem Boga. To miłość Boża, Syn Boży stanie się człowiekiem i Jezus Chrystus przez 3 lata będzie jako sług miłości Bożej szedł między ludźmi, aż przez krzyż spalając zło, unicestwiając zło. Kainem był Izrael w stosunku do proroków, którzy byli Ablem. Kainem wcześniej w Egipcie był Faraon i Egipcjanie. Ablem byli Izraelici i dzieci. Dzieci też Egipcjan, które wzięły na siebie grzech. Grzech grzeszników. Gdy przyszła pełnia czasu, Syn Boży stał się człowiekiem, okazało się, że naród wybrany był Kainem na poziomie Kaina. Izraelici byli Kainem. Jedynie Jezus był Ablem. Trzeba postawić kropkę nad i. Kto nie żyje miłością z krzyża, nie daje miłości z krzyża, jest Kainem. Jest Kainem. Na szczęście ja patrzę na Ablów. Na Abli czy Ablów, nie wiem. Widzicie, jaka jest powaga, że dopiero światło Pisma Świętego nas wyprowadza z tych złudzeń, z tego, że my sobie pozwalamy na prawo i na lewo temu słówko, zdanie parzące temu coś tam, jakąś przykrość. Jesteśmy Kainami, mordercami. Zabijamy duchowo innych ludzi, jeżeli im nie niesiemy łagodne miłości Jezusa Chrystusa z krzyża. Służymy nie i wszystko, całe nasze chrześcijaństwo jest daremne. Daremne. Czcimy tego, który jest nicością, szatana. Kain jest symbolem pychy. Abel symbolem pokory. Kain to jest powód grzechu pierworodnego Adama i Ewy. Abel narodził się po obietnicy, już zbawienia. Już pierwsi rodzice w raju przeżyli skruchę, która doskonale weszli w obietnicę i już weszło w nich działanie łaski. Wczoraj w związku z tym tekstem o niebaganym poczęciu mam mówiła, że Maria została zbawiona inaczej niż my. Została uwolniona już przy poczęciu z tajemnicy grzechu pierworodnego, z tej tajemniczej śmierci duchowej. Jest to łaska obrzezająca. Otóż wszystko, cokolwiek jest opisane w Starym Testamencie, cokolwiek się działo, jest łaską uprzedzającą. Tylko nie na takim stopniu, jak to było w życiu Marii. Kult Kaina to jest kult Boga bez miłości bliźniego. Kult Abla to jest miłość Boga jako miłość bliźniego. Jezus Chrystus jako człowiek uczcił Ojca, umiłowawszy nas do końca, nas, braci i siostry. Izrael oczekuje na Mesjasza na poziomie Kaina. Jeżeli nie żyjemy duchem krzyża i nie troszczymy się o to, to jako wyznawcy Chrystusa w Kościele jesteśmy Kainami. Jezus idzie do Jerozolimy w Ewangelii Marka, by nas uzdolnić do prawdziwego kultu Boga. Tylko miłość zbawia. Tylko ta miłość zbawia. W związku z tym i w Starym Testamencie był ocean pustego, bezwartościowego kultu, który nie zbawia. Ale też i teraz. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga do czci rzeczy. Tu jeszcze trzeba powiedzieć o tej rzeczywistości, o grzechu, z którego będziemy sądzeni. Mianowicie fałszywie ustawiliśmy drogowskaz, powiedzmy, fałszywie ustawiliśmy drogowskaz, gdzie się tym drogowskazem kierują i błądzą. Jeżeli ja mówię, że jestem księdzem katolickim, jezuitą, zakonnikiem i we mnie ludzie nie spotykają drogowskazu krzyża, to masz absolutne szanse. A masz absolutne szanse. Tylko ja mam swoje animozje polityczne, jest moje chrześcijaństwo na poziomie jakiejś partii politycznej. Kałmuchów nie lubię. Tych nie lubię, bo to ci z tej partii. Tych nie lubię, bo to z tej partii. Ja już jestem fałszywym drogowskazem. Moi współbracie nie darzą mi nadmiarem sympatii. Jako, że jako ojcu duchowny, święty Lipce mówię, nie uprawiajcie chrześcijaństwa politycznego, bo wtedy Jezus mówi, no to czy inne partie przyszły do ciebie jako do reprezentanta zbawienia świata. To dotyczy także w jakim sensie chrześcijan. Jak jeszcze czasami mimo woli, bo oglądam wiadomości, że co się w świecie dzieje i tam są pokazane fragmenty przemówień w Sejmie reprezentantów różnych partii, między innymi partii prawicowych, jak oni uwłaczają. Ja mówię, gdzie jest ten duch krzyża? Kurczę, jaki to duch przez niego przemawia? On nie wie. Nie tak, że Bóg jest. Walczy z tymi, którzy mówią, no, czy jest, ja nie wiem. Ale Bogiem na pewno jestem ja. Otóż jest rzeczą straszną. Straszną powiedzieć szkoła katolicka, partia jakaś tam katolicka, chrześcijańska. Ja jestem katolikiem, a nie być jednocześnie katolikiem. Nie reprezentować Chrystusa z krzyża. W partii Chrystus z krzyża nie jest szczytem ideologii, że tak powiem, programem. Bo wtedy ci z innych partii powiedzą, nie, ja słuchając przemówienia tego wierzącego katolika, nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem Chrystusa. Ja nie. Zobaczcie, ja będę porządnym człowiekiem w miarę moich możliwości. I za to odpowiemy. To, co Gandhi powiedział. Gandhi, który z tego powodu nie dał się ochrzcić, mimo że wierzył w Jezusa Chrystusa. Czytał Ewangelię, modlił się, żył duchem kazania na górze, duchem krzyża. I pokazywał, jaka jest moc, nawet w wymiarze politycznym, jaki jest realizm. Nie stawiania oporu złem, tylko brania na siebie świata. Mówi, spotkałem w Anglii szkoły katolickie, partie, kościoły, tylko Chrystusa tam nie spotkałem. Tej miłości, Bożej miłości z krzyża, tego nie spotkałem. A więc szatan dąży do tego, żeby z chrześcijaństwa zostały tylko szyldy. I to piękne, odnawiane ciągle. Szyldy. Śliczne, piękne szyldy. I ostatni moment, ostatnia myśl. Lamek rzekł do swojej żony Ady i Silly. Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowo. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli mnie zrani, i dziecko, jeśli nie zrobi się nic. Jeśli by Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek 77 razy. Cechą Kaina jest brak przebaczenia. Brak przebaczenia. Jeżeli w życiu Jezus Chrystus w krzyżu jest jednym wielkim przebaczeniem. Jezus w krzyżu uchylił sprawiedliwość. Ponad sprawiedliwość postawił miłość, przebaczenie i miłosierdzie. Powiedział, i ja sprawiedliwość zostawiłem Ojcu i ona będzie wymierzona. I ty zostaw wymiar sprawiedliwości Ojcu. Ty nieś miłosierdzie, nieś przebaczenie. Jeśli nie mamy przebaczenia, w życiu każdy z nas doznał różnych urazów. Znaczy, jako kleryk nie byłem za bardzo święty, zbyt rogaty, skoro 2 lata kiblowałem i czekałem na święcenia kapłańskie. No ale później musiałem przebaczyć. Tak. Każdy z was ma jakieś krzywdy, jakieś rany. I jeżeli my komuś wymierzamy sprawiedliwość, dlatego że nas skrzywdził w życiu, to pamiętajcie, w tej ranie będzie demon. I będziemy byli cierpieli. Nie wolno w sobie nosić nieprzebaczenia. Nie wolno. To jest brama, przez którą swój duch może wniknąć. Dlatego dzisiaj zróbcie sobie przegląd swego wspaniałego życiorysu i sprawdźcie, kto mnie gdzie dosięgnął. czym dosięgną, czy tam jest przebaczenie Jezusa Chrystusa. Nieraz konfesjonalnie lud Boży, lud święty mój, proszę Ojca, ja stale przebaczam, to ciągle we mnie siedzi, co ja mam zrobić? Ciągle. Ja mówię, się bardzo głęboko to wbiło tak sobie. Ja nie może wyciągnąć, ale wiesz, to zoperować się może tylko Jezus w krzyżu. Musi się tam do Niego zgłosić, pokazać, Panie, coś tak głęboko lubiło, że nie mogę tego wyciągnąć. I wtedy Jezus ci powie tak, dziecko, ty nie masz mocy przebaczania. Ta rana zawsze zostanie, zawsze cię tam będzie bolało, ropiało, ponieważ tam zawsze krzywdę wyrządza ostatecznie zły duch. I tam od razu zamieszkuje. Od razu, tak jak ktoś robi drugiemu ranę, to od razu bakterie wchodzą i od razu tam czerwono się robi, boli. Dlatego trzeba po okład zgłosić się do Jezusa Chrystusa. Jezus wytłumaczy ci, słuchaj, tam za krzywdą rady się ktoś obecnia, który sprawia, że ty tak rozmyślasz o tym, a takie pomysły masz ciekawe. Mógłby się bardzo pomyśl na nic. Z ciebie on zrobi autora. O, przebaczam naprawdę tylko ja. Ja mam moc przebaczania. I ty, mając krzywdy, mnie z krzyża zaprę swoje wnętrze i mów, Panie, no to przebaczamy? Bo ja już przebaczyłem. No to pomóż mi przebaczyć i noś we mnie odtąd moje przebaczenie na krzyż. Wtedy nie będziesz wiedział, kiedy to, co w tobie uwięzło, nie mogłeś wyciągnąć, to się stało. Chwała Ojcu i Synowi,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.